Sokolim okiem zapraszam na kolejne spotkanie, tym razem z techniką Formuły 1. Porozmawiamy sobie o oponach, bo nadarzyła się ku temu świetna okazja. Jest pretekst mianowicie taki, że firma Pirelli postanowiła skorzystać z możliwości, którą daje tegoroczny regulamin i zorganizuje specjalne testy opon na sezon 2021 podczas drugiej piątkowej sesji treningowej przed drugim wyścigiem na Silverstone, czyli Grand Prix 70-lecia. Przepis ten powstał po to, aby zrekompensować utratę oczywiście praktycznie wszystkich dni testowych w trakcie sezonu. Dodatkowo jeszcze 25 dni miało być poświęconych na pracę nad oponami 18-calowymi, ale wiadomo, że to opony, ich wejście, ich debiut w Formule 1 to zostało przełożone na sezon 2022. W sezonie 2021 pozostają 13-calowe opony w takiej samej mniej więcej specyfikacji jak tegoroczne, które z kolei są takie same jak zeszłoroczne z 2019 roku. Na pewno świetnie pamiętacie te sytuacje, spory, dyskusje w końcówce sezonu 2019. Te opony przygotowywane przez Pirelli na sezon 2020 były testowane w Austin w dość dziwnych warunkach. Pamiętacie, zimny weekend, niskie temperatury, więc wiadomo było, że te testy były bardzo mało miarodajne, no ale później po zakończeniu sezonu specjalne, dedykowane testy opon jak zwykle w Abu Zabi, no i po tych testach zespoły jednogłośnie orzekły, że chcą jednak pozostać przy tych samych oponach, tych samych konstrukcjach i mieszankach, które mieli w sezonie 2019. No a firma Pirelli szykowała te nowe opony z myślą o redukcji przegrzewania, o mniejszej degradacji, o tym, aby po prostu te opony były bardziej dopasowane i sprawiały większą frajdę i radość kierowcom z jazdy. No nic z tych planów oczywiście nie wyszło. One ponadto jeszcze różniły się nieznacznie samym profilem. Tam na styku bieżnika ze ścianką boczną był inny profil, co oczywiście też wymusza od projektantów samochodów nieco inne podejście i trzeba to wziąć pod uwagę przy testach w CFD czy w tunelu aerodynamicznym, żeby ten nieco inny kształt, minimalnie, ale jednak inny, uwzględnić przy projektowaniu aerodynamiki, bo jak wiadomo, opony przy jeździe na wprost mają wpływ na aerodynamikę, a przy skręcie, kiedy przednie się skręcają, no to oczywiście tutaj są dużo większe wariacje. To wszystko też trzeba brać pod uwagę, jak te wszystkie strugi powietrza się za oponami układają. No ale koniec końców postanowiono, że zostajemy przy tym, co było w zeszłym roku, w 2019. W tym roku jest to samo, w przyszłym roku też miało być to samo, no ale oczywiście firma Pirelli doszła do wniosku, że jednak samochody przyspieszają, mają coraz lepsze osiągi. Mimo tego zamrożenia dosyć wielu elementów na przyszły sezon, wiadomo, że części aerodynamiczne są wyjęte spod tego zamrożenia, tutaj będzie rozwój, więc możemy zakładać, że przyszłoroczne konstrukcje będą przynajmniej w pewnym stopniu miały lepsze osiągi niż tegoroczne, w związku z czym warto też pójść tutaj z technologią opon i odpowiednio je dopasować. Na razie wiadomo, że Pirelli podejmuje takie kroki jak regulowanie tego minimalnego ciśnienia, które jest na każdy weekend przepisywane, odrębnie narzucane oczywiście pod kątem każdego toru i w tym roku możemy zaobserwować, że te ciśnienia są minimalnie wyższe niż w zeszłym roku, więc w ten sposób tutaj Pirelli próbuje chronić ogumienie przed zbyt dobrymi, zbyt wysokimi osiągami aktualnych samochodów, a pod kątem przyszłego sezonu planują zmiany i właśnie te zmiany, jakieś tam pierwsze pomysły będą testowane w czasie drugiego treningu piątkowego na Silverstone, w czasie tego drugiego weekendu. Początkowo ten plan zakładał, żeby ten czas dla Pirelli to było ostatnie 30 minut piątkowej drugiej sesji treningowej, ale w ostatecznej wersji regulaminu przeniesiono to, zmieniono to na pierwsze 30 minut. No jest to logiczne, bo w końcówce sesji treningowej jednak stan toru na gumowanie jest dużo lepsze niż na jego początku, w związku z czym zespoły oczywiście nie chcą tracić tego czasu na pracę dla Pirelli, a restrykcje regulaminowe są takie, że faktycznie tutaj Pirelli narzuca cały harmonogram prac, Pirelli przyznaje opony konkretne, dodatkowe poza tą zwykłą pulą, nieoznakowane, więc żaden zespół nie ma pojęcia, co zakłada do swojego samochodu. Ustawienia muszą być takie same, nie można realizować żadnego innego programu testowego poza jazdą dla Pirelli, tutaj cały program jest narzucony na te 30 minut. No i oczywiście każdy zespół, każdy kierowca ma obowiązek wzięcia udziału w tych testach. Nie może być tak, że ktoś sobie przez te pierwsze pół godziny w ogóle nie będzie jeździł, bo ma takie widzimisię. Trzeba brać udział, chyba że samochód jest nieodwracalnie uszkodzony, jak to jest nawet dosłownie w regulaminie ujęte. Więc trzeba się zabrać do pracy, trzeba zbierać dane, które później są wrzucane oczywiście przez Pirelli do jednego worka, analizowane i na ich podstawie będą podejmowane dalsze decyzje rozwojowe, jeśli chodzi o mieszanki opon na przyszły rok. Tutaj Pirelli zastrzega, że z konstrukcjami samej opony nie chce manipulować, natomiast mieszanki rzeczywiście można trochę dostosować, dopasować się lepiej do charakterystyki samochodów. No, bardzo ważne i ciekawe jest to, że w jednakowych warunkach Pirelli ma szansę przetestować opony we wszystkich samochodach, bo do tej pory zawsze było tak, że Nawet jeżeli mieliśmy dedykowane testy opon, no to nie wszystkie zespoły jednocześnie brały w tym udział. Takie testy oczywiście były na koniec sezonu, ale wtedy wszystko już było jakby przyklepane. Te opony już były w takiej specyfikacji, w jakiej miały tak naprawdę być, bo termin homologowania tam o kilka dni się różni, więc tak naprawdę nie było czasu, żeby jeszcze jakieś duże zmiany wprowadzać. Teraz tych danych będzie więcej i od samej firmy Pirelli zależy, jak to będzie wszystko wykorzystane, jaki harmonogram PAS tutaj przyjmą i jak wykorzystają tę możliwość, aby no, w najlepszych warunkach z 20 samochodami jednocześnie testować na torze, który oczywiście jest bardzo obciążający dla opon. Na Silverstone wybrano na pierwszy weekend najtwardsze mieszanki, na drugi weekend o jeden stopień większe, żeby jakoś to bardziej tutaj podgrzać i wprowadzić trochę zmiennych, no ale fakt jest faktem. Szybkie łuki tego toru mocno obciążają opony, jest to idealne miejsce do sprawdzania wytrzymałości ogumienia. Podobnie zresztą jak Barcelona, gdzie oczywiście jeśli wyścig dojdzie do skutku, to również Pirelli zakłada, jeszcze to nie jest oficjalnie potwierdzone, że w czasie tej drugiej sesji w Barcelonie również te pierwsze pół godziny będzie przeznaczone na pracę z ogumieniem. Wspomniałem o tych ciśnieniach i różnych wytycznych, które firma Pirelli narzuca zespołom przed każdym weekendem Grand Prix. Tutaj mamy takie dwa parametry. Ciśnienie początkowe w oponach oraz kąt nachylenia kół na końcu prostej, czyli przy maksymalnym obciążeniu, przy maksymalnym nacisku działającym na samochód, te kąty na przednich, na tylnych kołach nie mogą przekraczać wartości podanych przez Pirelli. Dlaczego te elementy są tak ważne? Jeśli chodzi o ciśnienie, no tak bardzo skrótowo i obrazowo to ujmując, im mniejsze ciśnienie, to oczywiście większa powierzchnia styku opony z nawierzchnią, więc tym lepsza przyczepność, tym lepsza trakcja, zwłaszcza w wolnych zakrętach, na wolnych torach to się przydaje. Samochód zachowuje się trochę bardziej leniwie, jest mniej jakby responsywny, za to łatwiej też najeżdża się na tarki, łatwiej to wszystko jest znoszone przez całą konstrukcję samochodu i też oczywiście w większym stopniu mniejsze ciśnienie wspomaga zawieszeniu w jego pracy, amortyzując ruchy całego samochodu, co oczywiście w obecnym kształcie przepisów przy 13-calowych obręczach i oponach o dość wysokim profilu, to wyręczanie zawieszenia w pracy jest dość istotnym parametrem pracy całego ogumienia. Z kolei wyższe ciśnienie to oczywiście lepsza responsywność, lepsze zachowanie w szybkich łukach, szybkich zakrętach, też większe dogrzanie, bo jeżeli mamy mniejszą powierzchnię styku opony z nawierzchnią, to ten wąziutki pasek gumy szybciej się nagrzewa i szybciej tutaj rozszerza ciepło na resztę wierzchniej warstwy, na resztę bieżnika. Z kolei oczywiście mniejsze ciśnienia powodują, że zwłaszcza w szybkich łukach opona może się mocno uginać i pojawia się wtedy tak zwana fala stojąca, czyli uginanie opony, uginanie bocznych ścianek, co oczywiście mocno nadwyręża samą konstrukcję, powoduje też przegrzewanie opony, no i ryzykujemy jednocześnie poważną usterkę ogumienia. Z takimi usterkami oczywiście mieliśmy do czynienia w przeszłości, czy to na Silverstone, czy to na Spa-Francorchamps, to są właśnie obiekty z szybkimi łukami, jak wiadomo, więc tam niedostateczne ciśnienie no, powodowały po prostu duże problemy i w trosce właśnie o bezpieczeństwo przede wszystkim Pirelli wprowadza ten zapis o minimalnym ciśnieniu początkowym przednich i tylnych opon. Jak wspomniałem, w tym roku już zaobserwowaliśmy, że jest to minimalnie podnoszone. W ten sposób tutaj Pirelli próbuje wychodzić naprzeciw coraz lepszym osiągom samochodów, jednocześnie pilnować bezpieczeństwa. No, trzeba pamiętać o tym, że te opony przygotowywane przez jednego dostawcę muszą być bardzo uniwersalne. To już nie są te czasy, kiedy mieliśmy wojnę Goodyeara z Michelinem czy Michelina z Bridgestone'em, gdzie było 50-60 dni testowych w ciągu roku na to, żeby sprawdzać różne konstrukcje, różne mieszanki opon. Opony mogą być przygotowane nawet pod kątem konkretnego toru wyścigowego, konkretnego zespołu, jego wymagań. Teraz to wszystko jest uniwersalne. Mamy 5 rodzajów mieszanki, jedna uniwersalna konstrukcja na cały sezon, do wszystkich samochodów, na wszystkie możliwe tory, więc wiadomo, że to musi być jakoś dopasowane, musi być jakiś kompromis. Zawsze te ciśnienia też są opracowywane przez Pirelli w oparciu o dane z tych najszybszych samochodów, tych, które generują najmocniejsze obciążenia, największą energię wkładają w opony, co oczywiście też dodatkowo potęguje różnicę między najsłabszymi i najlepszymi samochodami, bo wtedy te najsłabsze mają oczywiście większe problemy, żeby maksymalne osiągi z takich opon przy takich parametrach pracy wykrzesać. No ale takie są uroki, kiedy mamy jednego dostawcę opon, za to oczywiście koszty wyraźnie spadły i też nie jest tak, że w obozie jednego dostawcy, w obozie drugiego dostawcy jest jeden lider, jeśli chodzi o zespół, a pozostałe zespoły dostają jakieś tam ochłapy i spadki po tym, co ta najlepsza ekipa dostaje, więc no, wszystko jest trochę bardziej wyrównane, oczywiście kosztem kompromisów, które muszą być podejmowane. Jeśli chodzi o same poziomy ciśnienia w oponach, to tutaj uniwersalną miarą, jednostką miary jest brytyjska, imperialna jednostka, czyli funty na cal kwadratowe. Po przeliczeniu na chociażby bary atmosfery, też można przejrzeć, to jest podobne bary atmosfery, dość zbliżone, to wychodzi nam, że jest to ciśnienie dość niskie, jeżeli to zestawimy z naszymi zwykłymi drogowymi samochodami. Ten przedział z tych poprzednich paru wyścigów od 17 do 25 PSI to jest mniej więcej od 1,17 bara do 1,72 bara, więc grubo poniżej, powiedzmy 2,2, 2,3, 2,5, nie wiem na ile dmuchacie swoje opony, ale tak mniej więcej to wygląda w samochodach drogowych. W F1 te wartości są dużo niższe, a warto podkreślić, że zdaniem kierowców i tak są za wysokie. No ale to oczywiście, tak jak mówiłem, kwestia bezpieczeństwa, kwestia integralności całej opony, kwestia unikania problemów. No warto też zauważyć, że same te parametry ciśnienia i nachylenia, kątów nachylenia kół przednich i tylnych, to zależy od samej charakterystyki toru. W skrócie, im bardziej hardkorowy tor, czyli im bardziej idziemy w stronę Silverstone czy Barcelony, z obciążeniem wobec ogumienia, tym mamy wyższe ciśnienia i mniejsze dopuszczalne kąty, aby po prostu jeszcze bardziej pomóc oponom w przetrwaniu na tych trudnych torach. A Hungaroring Monaco, którego oczywiście w tym roku nie mamy, tam już jest trochę lepiej, niższe ciśnienia, większe kąty, można sobie tutaj bardziej, można bardziej się tym pobawić, nie ustawiając samochodu oczywiście pod kątem szybkich zakrętów. Kwestia opon 18-calowych, tak jak wspominałem, przełożono oczywiście ich debiut na sezon 2022. W przyszłym roku zostajemy przy 13-calowych. Dość długo, szczerze powiem, utrzymywała się ta archaiczna dość konstrukcja, ale to był sprzeciw i dostawców opon i samych zespołów. No, dość łatwo było trwać cały czas przy jednakowym rozwiązaniu, które no, historycznie było utrzymywane po części dlatego, żeby zespoły za bardzo nie kombinowały z układami hamulcowymi, z rozmiarami hamulców. Była to taka kwestia też trochę dbania oczywiście o bezpieczeństwo. No jasne, można było zastrzec po prostu konkretne wymiary hamulców i z oponami sobie pójść dowolnie, ale jakoś no, utrzymywały się te 13-calowe obręcze przez długi, długi czas. Teraz już no, jakby jest klepnięte, że wchodzimy z rocznym opóźnieniem, ale 18-ki się pojawią. Były już oczywiście testowane kilka lat temu przez ekipę Lotusa w 2014 roku, no ale jakoś to się nie przyjęło. Wcześniej trafił oczywiście do Formuły 2, bo w tym sezonie mamy już w Formule 2 takie obręcze o tej średnicy, a w F1 no, trzeba jeszcze trochę poczekać. Oczywiście to jest ogromne wyzwanie, o tym też się tak dużo nie mówi. Okej, zmieniamy średnicę felg i jest super, cacy, wygląda wszystko nowocześnie i fantastycznie. No ale tak, po pierwsze opona o niższym profilu nie przejmuje w tak dużym zakresie roli zawieszenia, tak jak obecna opona o relatywnie większym profilu. Wystarczy sobie popatrzeć, jak samochody wpadają na tarki, jak pokonują nierówności, ile z tych drgań całego nadwozia jest tłumione właśnie przez elastyczne ścianki opon, a ile przechodzi na samo zawieszenie. Więc tu sama konstrukcja, sama filozofia tego wszystkiego będzie musiała być dość poważnie przekonstruowana i zmieniona. Kwestia samego dogrzewania, mam oczywiście mniejszą ilość powietrza w oponie, więc to wszystko też się będzie inaczej zachowywało. A propos dogrzewania, koce grzewcze zostają w Formule 1 jeszcze na sezony 2022 i 2023, przynajmniej według aktualnej wersji przepisów. Dopiero po tych dwóch sezonach mają zostać wreszcie zakazane, więc ta przesiadka z 13 na 18 będzie trochę łatwiejsza, jeżeli chodzi o samo dogrzewanie. Wciąż będzie można korzystać z dogrzewania za pomocą właśnie tego rozwiązania. Koce na razie zostają, podkreślam. Zupełnie inne zachowanie samochodu oczywiście przy najazdach na tarki, na krawężniki. Wiadomo, że tutaj opona będzie pracowała zupełnie inaczej. Podejrzewam, że łatwiej też będzie o ewentualne uszkodzenia, no ale to już kwestia Pirelli i kwestia podejścia zespołu, żeby jakoś się z tym uporać. Zmiana, jeżeli chodzi o sam wpływ opony na aerodynamikę, inny kształt, inne proporcje, zarówno przy jeździe na wprost, jak i przy skręcie. No i też ważna rzecz, często być może pomijana, efekt powietrza, które przedostaje się przez obręcz, przedostaje się przez felgę, to jest no, trudne do okiełznania obecnie, aczkolwiek wykorzystywane było chociażby za pomocą dmuchanych osi w niektórych samochodach, aby lepiej właśnie zarządzać tym obiegiem powietrza i wykorzystywać to powietrze przypływające przez dmuchaną oś do porządkowania całej strugi powietrza wokół samochodu. Tego wszystkiego trzeba się będzie teraz od nowa nauczyć, całej filozofii, jak to powietrze kierować, ile tego w ogóle powietrza będzie, w jaki sposób je będzie można wykorzystywać. Kwestia też wykorzystywania temperatury hamulców do zarządzania temperaturą ogumienia poprzez obręcz. Tu też wiele sprytnych rozwiązań w niedawnych latach bywało. Pamiętam rozmowy z kolegą, który w firmie Pirelli zajmował się m.in. zakładaniem opon i później ich obsługą w ramach konkretnych zespołów, do których był akurat przydzielany, i mówił, że właśnie jedna z ekip ma takie ciekawe felgi, które mają coś, co tam pomaga w rozprowadzaniu temperatury, rozprowadzaniu ciepła później po oponie, więc różne tam triki były stosowane. Mercedes chociażby wprowadził parę lat temu na polach startowych takie specjalne nakładki, które pomagały w utrzymaniu temperatury całej piasty, później po nałożeniu koła razem z oponą, to ciepło było tam odpowiednio dystrybuowane. No, dużo było rzeczy na granicy legalności, inne legalne, jedne nie, po to, aby tą temperaturą opon jak najlepiej zarządzać. Teraz będzie zupełnie biała kartka, trzeba będzie tego wszystkiego od nowa się uczyć. No dobrze, to na tym kończymy tę krótką pogawędkę o oponach, o tym czarnym złocie Formuły 1, jak to niektórzy mawiają dość obrazowo. Wkrótce trzeba będzie zacząć się zajmować też trochę innym tematem, mianowicie wyścigami serii DTM, bo w najbliższy weekend już mamy łączone zawody, trochę Formuły 1, trochę DTM-ów jednocześnie. Tutaj Silverstone, tutaj Spa-Francorchamps, tutaj Hamilton i spółka, tam Robert Kubica w debiucie. W Eleven Sports oczywiście zobaczycie jedno i drugie. Już teraz Was serdecznie zapraszam, a następny odcinek poświęcimy właśnie serii DTM i debiutowi Roberta Kubicy w tych wyścigach. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.